Chciałbym się podzielić Słowem Bożym z Księgi Sędziów, 6 rozdziału. Stary Testament jest taką ilustracją Nowego Testamentu. Tutaj czytamy historię narodu izraelskiego, historię Gedeona. I to jest taki obraz duchowego życia. To, co oni przeżywali tak w fizyczny sposób w tamtym okresie, to zostało spisane w Biblii. To jest to również obraz i lekcja dla każdego z nas. Jest to taka duchowa ilustracja dla nas. I chcielibyśmy posłuchać od 1 wersetu. Potem czynili synowie izraelscy zło w oczach Pana. Wydał ich więc Pan w rękę Midianczyków na 7 lat. A gdy się wzmogła przemoc Midianczyków nad Izraelem, poczynili sobie synowie izraelscy przed Midianczykami podziemne lochy w górach, jaskinie i warownie. I zdarzało się, że gdy Izrael zasiał, nadciągali Midianici, Amalekici i ludzie ze wschodu i napadali go. Rozkładali się u nich obozem i niszczyli plon ziemi aż do okolic Gazy. I nie zostawiali w Izraelu żywności ani owcy, ani wołu, ani osła, gdyż nadciągali wraz ze swoimi stadami i z namiotami i przybywali tak licznie jak szarańcza. A zarówno ich, jak i ich wielbłądów było bez liku, tak iż gdy weszli do ziemi, spustoszyli ją. Zbożał wtedy Izrael bardzo przez Midianczyków i wołali synowie izraelscy do Pana. A gdy synowie izraelscy wołali do Pana z powodu Midianczyków, posłał Pan do synów izraelskich męża proroka, który rzekł do nich: tak mówi Pan, Bóg Izraela, ja wywiodłem was z Egiptu i wyprowadziłem was z domu niewoli. I wyrwałem was z ręki Egipcjan i z ręki wszystkich waszych gnębicieli, których wygnałem przed wami, dając wam ich ziemię. I rzekłem do was: jam jest Pan, Bóg wasz, nie lękajcie się bogów Amorejczyków, w których ziemi mieszkacie, lecz wy nie usłuchaliście mojego głosu. Pewnego razu przyszedł anioł pański i usiadł pod dębem, który był w Ofra, a należał do Jasza, potomka Abiezera, podczas gdy Gedeon, jego syn, wyklepywał pszenicę w tłoczni winnej, aby ją zabezpieczyć przed Midianczykami. I ukazał mu się anioł pański i rzekł do niego: Pan z tobą, mężu waleczny. A Gedeon rzekł do niego: za pozwoleniem, panie mój, jeżeli Pan jest z nami, to dlaczego spotkało nas to wszystko? Gdzież są wszystkie jego cuda, o których opowiadali nam nasi ojcowie, mówiąc: czyż nie Pan wywiódł nas z Egiptu? Teraz zaś porzucił nas Pan i wydał nas w rękę Midianczyków. Może na razie do tego fragmentu. Ta historia zaczyna się od tego, że Pan wydał ich w ręce Midianczyków. Pan wydał naród izraelski w ręce Midianczyków. Ale dlaczego tak się stało? Czytamy tutaj, że był powód. Dlatego, że naród izraelski grzeszył. Zgrzeszył przeciwko Bogu, nie słuchał Boga, ale zaczął rozglądać się wokół siebie, zaczął rozglądać się wokół narodów, które żyją wokół niego i zaczął się stawać podobny do tego narodu. Bóg nakazał im, aby się nie bali obcych bogów, a oni zaczęli sobie stawiać bożki, posągi. Stali się narodem bałwochwalczym. I czasami w życiu człowieka tak właśnie może być, że zaczynamy się rozglądać. Zaczynamy patrzeć na ludzi pośród nas. Zaczynamy ulegać pewnej presji ludzi z tego świata, pośród których żyjemy. Zaczynamy patrzeć, może troszkę im zazdrościć, a im tak się dobrze powodzi, im tak się dobrze żyje. I z czasem zaczynamy się stawać podobni do świata. I choć poznaliśmy prawdę i znamy prawdę, tak jak naród izraelski miał świadectwa, miał prawo i znali to wszystko, ale swoim postępowaniem nie różnili się już od innych narodów. Choć znali te prawdy wszystkie i nakazy i prawa, które Bóg im nadał i świadectwa ojców swoich, pamiętali o tym wszystkim, co Bóg uczynił w ich życiu, ale stali się podobni do tego narodu, pośród którego żyli. I życie cofnęło się, to duchowe życie ich cofnęło się. Już się nie różnili, już nie byli takim narodem wybranym, nie byli taką światłością dla innych, ale stali się podobni do innych narodów. I tutaj jest ważna rzecz napisana. W liście do Efezjan jest napisane: nie dawajcie diabłu przystępu. I kiedy naród izraelski zaczął grzeszyć, kiedy zaczął ulegać bałwochwalstwu, to otworzył taką furtkę dla diabła. Pozwolił, żeby diabeł wszedł do ich narodu i okradał ich ze wszystkiego. Kiedy oni siali zboża, uprawiali pola i kiedy miały być już plony, kiedy miały być zbiory, to te narody Midianczyków przychodziły ze swoimi zwierzętami i wszystko im zabierali, wszystko im niszczyli, także nie pozostawało już im nic do życia. I musieli się chować po lochach, w jakichś miejscach ukrytych przed narodami, które na nich najeżdżały. I wiecie, to jest też taki obraz. To miejsce nie było dla nich. Te lochy, te jaskinie nie są dla ludzi wierzących. Te lochy, jaskinie nie są po to, żeby człowiek wierzący się chował w takiej ciemnej rozpaczy, żeby człowiek uciekał przed diabłem. To nie jest miejsce dla ludzi wierzących. Ale oni tak uczynili, dlatego że Bóg na to pozwolił. Dlatego że Bóg ich wydał w ręce diabła, tych narodów, Midianczyków, z powodu grzechu. I trwało to tak długo, aż w pewnym momencie byli już tak bardzo utrudzeni tym wszystkim, tak bardzo umęczeni tym, co te narody im czynili, że na nowo ci ludzie zwrócili się do Boga i zaczęli się modlić do Boga. I w 6 wersecie czytamy: zubożał wtedy Izrael bardzo przez Midianczyków, wołali synowie izraelscy do Pana. A gdy synowie izraelscy wołali do Pana z powodu Midianczyków, posłał Pan do synów izraelskich męża proroka. I czytamy dalej właśnie, że do tego momentu tak długo byli gnębieni, tak długo byli ciemiężeni przez ten naród, aż zaczęli na nowo patrzeć na Boga, aż zaczęli na nowo zwracać swoje serce ku Bogu, zaczęli szukać Boga i zaczęli modlić się. A kiedy zaczęli modlić się, to Bóg odpowiedział na te modlitwy. To Bóg zwrócił się ku nim i posłał proroka do nich. I ten prorok do nich przemówił i przypominał im to wszystko, co uczynił Bóg. I przypominał im o tym, jak wyprowadził naród izraelski z Egiptu, z domu niewoli. I czym jest ten Egipt? Egipt to jest taka ilustracja duchowego życia naszego. Egipt to jest miejsce niewoli. Kiedy naród izraelski mieszkał w Egipcie, byli to ludzie związani. To byli niewolnicy. Musieli bardzo ciężko pracować. Faraon dokładał im jeszcze więcej ciężarów. I tak również było w życiu każdego z nas. Kiedy człowiek jest nienawrócony, jest w duchowym Egipcie i taki człowiek jest związany, taki człowiek jest zniewolony. I Słowo Boże nas poucza i mówi nam, że kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu. I my wszyscy byliśmy takimi niewolnikami. Kiedy żyliśmy w grzechach naszych, to byliśmy niewolnikami naszych grzechów. Ale kiedy naród izraelski zaczął wołać do Boga, Bóg ich z tego Egiptu wyprowadził. I kiedy był taki dzień, kiedy my usłyszeliśmy Ewangelię o Jezusie Chrystusie, że jest ktoś, kto może ci pomóc. I tym kimś jest Jezus Chrystus. I kiedy przyszliśmy do Jezusa, to On nas wyprowadził z Egiptu. On nas wyprowadził z tego domu niewoli, z tej niewoli, w której żyliśmy, z tego grzechu, w którym byliśmy, z tego upadku, z tej nędzy. I Bóg to uczynił. I tu teraz Bóg im przypomina o tym wszystkim, co uczynił, że wyprowadziłem was z Egiptu, z domu niewoli. Wyrwałem was z ręki Egipcjan. I potem czytamy, że ukazał się Gedeonowi anioł pański. I anioł pański przemawia do niego tymi słowami: Pan z tobą, mężu waleczny. A wtedy Gedeon odpowiada: gdyby Pan był z nami, to gdzie są te wszystkie cuda, o których słyszeliśmy? Tak jakby miał jakiś taki żal trochę w swoim sercu. Jeśli Bóg jest rzeczywiście z nami, jeśli Bóg jest żywy i jest z nami, to gdzie są te wszystkie cuda, o które słyszeliśmy od naszych ojców? I wtedy anioł mu odpowiada. Wtedy Pan zwrócił się do niego i rzekł: idź w mocy Twojej i wybaw Izraela. I to było powołanie Gedeona. Ta historia mówi o takich krokach zwycięskiego życia, o takim powrocie do Boga. Naród izraelski zgrzeszył. Bóg wydał ich w niewolę. I byli bardzo tam utrapieni, byli bardzo umęczeni, aż do momentu, kiedy na nowo zwrócili się do Boga, aż na nowo, kiedy zawołali, zaczęli modlić się do Boga. Dopiero wtedy Bóg odpowiedział i zaczęło coś się dziać. I tak może być w naszym życiu również, że otworzyliśmy w swoim sercu furtkę dla diabła I diabeł przychodzi i nas okrada z nadziei, z radości, z wiary. Tutaj zabierał im zboże, zabierał im bydło, zabierał to, co mieli, te dobra, te plony ziemi. Ale czytamy w Słowie Bożym, że diabeł jest nazwany złodziejem, mordercą. On przychodzi, aby kraść, zabijać, zażynać. I również chce to uczynić w życiu wierzącego. On chce przyjść do ciebie i chce cię okraść z tego wszystkiego, co dał ci Bóg. Z wiary, którą da ci Bóg, z nadziei, którą ci dał Bóg, ze Słowa Bożego, które daje ci Bóg. I diabeł chce to uczynić. Ale kiedy oni się zwrócili do Boga, Bóg dał im Słowo i zaczął ich prowadzić do tego zwycięstwa, aby nie ulegali, aby nie poddawali się diabłu. I wskazywał im tę drogę. I przemówił do Gedeona, powołał Gedeona, a potem mówi dalej do Gedeona Bóg w ten sposób. A zbuduj dla Pana Boga Twego na szczycie tej warowni ołtarz złożonych kamieni i weź drugiego cielca i złóż całopalenie na drwach ze słupa, który ściąłeś. Gedeon wziął więc 10 mężów spośród swoich sług i uczynił, jak mu powiedział Pan. Ponieważ jednak bał się domowników swojego ojca i obywateli miasta, aby uczynić to w dzień, uczynił to w nocy. A gdy wstali wcześniej rano obywatele miasta, oto ołtarz Baala był zburzony, a słup, który był obok niego, ścięty. Na nowo zaś zbudowanym ołtarzu złożone było całopalenie z drugiego cielca. Mówili tedy jeden do drugiego, któż to uczynił? Bóg dał konkretne słowo do Gedeona. Pokazał mu, co ma konkretnie zrobić. I wiecie, Bóg chce mieć z nami społeczność. Bóg chce nas prowadzić. Tak jak prowadził ten naród. I on wskazał, co musisz zrobić. Musisz uporządkować coś w swoim życiu. Musisz zniszczyć ten grzech, któremu się poddałeś. Oni zaczęli się bać tych obcych bogów. I zaczęli stawiać pomniki tym obcym bogom, tak jak inne narody. Myśleli, że to może w czymś pomoże. Ale Bóg nakazał im się z tym rozprawić. I Gedeon bał się tego uczynić w ciągu dnia, ale uczynił to w nocy. Wziął te 10 wołów, zwalili ten posąg, zniszczyli ten posąg, złożyli te ofiary i dopiero dalej mogli czynić. Ale wiecie, aby mieć zwycięskie życie w swoim życiu, aby mieć zwycięstwo w swoim życiu, musimy słuchać Bożego głosu i musimy być Mu posłusznymi. Gdyby Gedeon w tym momencie stanął i powiedział: nie jestem w stanie tego uczynić, nie jestem w stanie tego zrobić. Boję się. Co powiedzą inni o mnie? A może przyjdą i mnie zabiją z tego powodu? Gdyby Gedeon wtedy stanął i powiedział, że nie, nie zrobi tego, wszystko by było po staremu. Dalej diabeł by przychodził, dalej przychodziliby Midianczycy i okradali ich i niszczyliby ten naród. Ale Gedeon postanowił, że będzie posłuszny Bogu i zrobił to, co Bóg do niego mówił. I czytamy dalej o prowadzeniu, jak Bóg cudownie prowadził ten naród. Potem przyprowadził ich Bóg i kazał Gedeonowi oddzielić żołnierzy. Tych, którzy cię wskażę, tych oddzielisz dla mnie i z tymi będziesz walczył. I powiedział mi, że na początku jest zbyt was wielu. I Bóg nie chciał, aby oni myśleli o sobie, że swoją liczebnością to uczynili, że swoimi zabiegami odnieśli to zwycięstwo nad tymi narodami. I Bóg tego nie chciał. I tak długo ich oddzielał, aż zostało 300 żołnierzy tylko. I za pomocą tych 300 żołnierzy poszli walczyć. Nam czasami też się tak wydaje, że gdybyśmy mieli jakieś większe możliwości, patrzymy na swoje ręce, na swoje siły, na swoje zdolności i myślimy sobie, a gdybym tak potrafił, a gdybym miał to czy tamto, gdybym umiał tak dobrze mówić, albo gdybym miał jakąś siłę, nie wiadomo jaką, to zrobiłbym to czy tamto. Ale nie było to wolą Boga, aby ci ludzie polegali na samym sobie. Nie było to wolą Boga, aby naród izraelski myślał o sobie, że jest silny, że jest kimś wyjątkowym, że sami sobie z czymś poradzą. Ale Bóg chciał pokazać, że to On jest tym, który będzie zwyciężał w ich życiu. Że to wszystko zależy od Boga. Że oni są zależni od Boga. I jeśli człowiek nie ma Bożego błogosławieństwa, to choćby nie wiem, jakich starań dokonywał, czego by się, co by nie chciał uczynić o własnej sile, to jeśli Bóg tego nie pobłogosławi, to jest przegrany. I za pomocą 300 żołnierzy Bóg dokonał zwycięstwa. Potem czytamy od 16 wersetu. Czytamy wcześniej, że Gedeon podszedł pod obóz. Bóg mu nakazał, by poszedł pod obóz, posłuchał, co będą żołnierze o nim mówili. I kiedy usłyszał te słowa, które żołnierze wypowiadali, że mieli sen, i kiedy usłyszał to tłumaczenie tego snu, że to pewnie Gedeon, że on wpadnie do naszego obozu i nas wybije. I kiedy widział, że w tych żołnierzach pojawi się strach, że coś Bóg zaczął w tych żołnierzach robić, w tych armii przeciwnika, to nabrał odwagi Gedeon. I potem przychodzi i mówi tak. Potem podzielił tych 300 mężów na 3 chówce. Kazał im wszystkim wziąć do rąk trąby i puste dzbany oraz pochodnie do środka dzbanów. I rzekł do nich, patrzcie na mnie i róbcie to, co ja robię. Oto ja pójdę na sam skraj obozu. Co ja robić będę, to i wy róbcie. Gdy zadmę w trąbę, ja i wszyscy, którzy są ze mną, wtedy i wy zadmijcie w trąby wokół całego obozu i zawołajcie za Pana i za Gedeona. Wtedy Gedeon wraz ze 100 mężami, którzy byli z nim, dotarł na skraj obozu na początku środkowej straży nocnej, a właśnie rozstawiano strażę, zadeli w trąby i rozbili dzbany, które mieli w rękach. Wtem zadeły w trąby 3 chówce i potłukli dzbany, pochwycili w swoje ręce, swoje lewe ręce pochodnie, a w prawe ręce trąby, aby zatrąbić i zawołali miecz dla Pana i dla Gedeona. Lecz zatrzymali się wszyscy tam, gdzie stali wokół obozu. W obozie zaś wszyscy biegali wokoło, krzyczeli i uciekali. Gdy zaś zadeło owych 300 trąb, Pan sprawił, że jeden raził drugiego mieczem w całym obozie i rzucił się obóz do ucieczki. Boże prowadzenie jest bardzo dziwne dla nas. Bardzo często niezrozumiałe i bardzo takie dla człowieka nielogiczne dla nas, można powiedzieć. Kiedy czytamy Stary Testament chociażby, widzimy, jak Bóg prowadził ten naród. Kiedy podeszli do Morza Czerwonego, kiedy byli wyprowadzeni z Egiptu, kiedy byli w takiej trudnej sytuacji, nie widzieli wyjścia, nie wiedzieli, co zrobić. Z jednej strony morze, z drugiej strony góry, a za plecami mieli armię Faraona, która ścigała i którzy chcieli ich zniszczyć. I nie wiedzieli, co zrobić. Kiedy prosili Boga, to Bóg powiedział do Mojżesza, wyciągnij laskę nad morzem. I może się rozdzieliło. Któż by takie prowadzenie mógł sobie wymyśleć? Kto mógłby coś takiego w ogóle pomyśleć sobie, że tak coś się może stać? Czytamy w księdze Jozuego, kiedy okrążali Jerycho. Chodzili dzień po dniu i Boże Słowo było takie, żeby tylko trąbili w te trąby i nic nie robili. Człowiek by sobie zaplanował, rozdzielił jakoś wojska, tu jedna armia, tu druga armia, tu coś będziemy robić, tu będziemy coś czynić. Człowiek ma jakieś swoje myślenie. I zawsze tak sobie wszystko próbuje wyjaśnić, tak próbuje wytłumaczyć na swój sposób, że jemu się wydaje, że to jest dobre. Ale Boże prowadzenie jest zupełnie inne i bardzo takie zaskakujące dla nas, niezrozumiałe dla nas. Ale wszystko, co człowiek musi, to po prostu przyjąć to i uwierzyć i być temu posłuszny. I wiemy, że kiedy Jozue okrążał te mury, to w końcu te mury się zawaliły. A tutaj Gedeon ma inne słowo, inaczej postępuje. Wziął trąby, wziął pochodnie i zakrył tą pochodnię dzbanem. I rozkaz był taki, aby kiedy się zbliżą do tego obozu, robili wszystko to, co robi Gedeon. A więc zatrąbili te trąby, rozbili te dzbany i wydali odgłos za Pana i za Gedeona. I to jest również taki obraz dla nas. Bo te trąby, kiedy naród izraelski trąbił, to on przypominał się Bogu. To były modlitwy do Boga, bo to jest taka ilustracja również dla nas. Kiedy my wznosimy głos swój do Pana, kiedy wołamy do Boga, kiedy polegamy na Bogu, wtedy Bóg odpowiada. I są takie historie w Starym Testamencie, w Księgach Kronik, Sędziów, kiedy naród izraelski w obliczu jakiegoś zagrożenia mógł zrobić tylko jedno. Oni wznosili swój głos do Boga. Oni wołali do Boga o pomoc, a Bóg sam za nich walczył. I czytamy o tym, że oni mieli te pochodnie ukryte w tych dzbanach, w glinianych naczyniach. I to jest również dla nas jakieś znaczenie ma to słowo. Czym są te dzbany? Wiecie, człowiek jest takim glinianym naczyniem. My jesteśmy takim glinianym naczyniem, kruchym naczyniem. Z prochu powstałeś. Kruchym naczyniem jesteśmy, każdy z nas. Ale Bóg włożył coś w nas. Bóg włożył swoje życie. W Ewangelii Mateusza 5 rozdziale czytamy takie podobieństwo o soli i światłości. Nie zapalają też świecy i nie stawiają je pod korcem, lecz na świeczniku i świeci wszystkim, którzy są w domu. Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki. Ta światłość, która była ukryta w tym dzbanie, kiedy ten dzban został rozbity, to ta światłość rozprasza wszelką ciemność. Wiecie, te narody, które przychodziły okradać Izrael, to jest symbol diabła, szatana, który niszczy. A kiedy światłość wydostała się z tego dzbana, to wszystkie, cała ciemność, całe te armie szatana musiały uciekać. Diabeł musiał się bronić, uciekać. I widzimy, jak tutaj walczyli. Oni zaczęli iść. Ci żołnierze Gedeona zaczęli iść, ale w pewnym momencie stanęli i zobaczyli, co się dzieje, że ten naród Midianczyków, oni byli w takim strachu, w takim popłochu, tak Bóg wsadził ich serca taki strach, że oni w panice zabijali jeden drugiego, zaczęli uciekać. Choć mieli przeważającą siłę, tych żołnierzy było tylko 300, ale to Bóg walczył za Gedeona i za ten naród. I wiecie, to jest, również ma takie dla nas znaczenie. W Ewangelii Marka, bo w 14 rozdziale jest taka historia opisana o pewnej niewieście, która przyszła do Jezusa i miała alabastrowy słoik z wonnościami. I kiedy weszła do tego pomieszczenia, to ona rozbiła ten alabastrowy słoik, to naczynie, i ta woń wypełniła całe to pomieszczenie. I niektórzy z uczniów mówili, na cóż ta strata, mogliśmy to sprzedać, na cóż ta strata. I to jest obraz naszej cielesności, że kiedy człowiek rozprawia się z ciałem, ze starą cielesną naturą, to ta woń, która jest w nas, ona zaczyna być widoczna. Ta woń Chrystusowa, to światło Jezusa zaczyna być widoczne wokół nas. I czasami sobie może myślimy, a na cóż ta strata, na cóż to poświęcenie moje, na cóż szkody jakieś muszę ponieść, coś muszę poświęcić, coś muszę dać siebie, może muszę z jakimś grzechem się rozprawić. I sobie człowiek myśli, a na cóż ta strata? I czasami zastanawiamy się, może to nie warto, może to nie potrzeba. Ale Słowo Boże mówi, że warto, że taka jest potrzeba, aby, że to stare życie, ta stara, cielesna, adamowa natura, ona musi zostać ukrzyżowana, aby to nowe życie, które jest w nas, było widoczne. A kiedy to nowe życie zaczyna się coraz bardziej w nas uwidaczniać, wtedy wszelka ciemność, która nas otacza, która chce nas zniszczyć, która chce nas gnębić, która chce na nowo zniewolić, ona musi ustąpić, musi odejść. A więc o czym uczy nas ta historia? Mówi nam ta historia o tym, że Bóg nie chce śmierci grzesznika, że nie jest wolą Bożą, aby ktokolwiek zginął. Ale Słowo Boże mówi, że Bóg tak umiłował świat, że Syna swojego jednorodzonego posłał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. A więc Bóg nie chciał, żeby ten naród izraelski przestał istnieć. To nie było w zamiarach Bożych, żeby ten naród był zniszczony. I nie jest w zamiarach Bożych, aby ktokolwiek z nas zginął na wieki. Ale Bóg różnych sposobów używa po to, aby nas na nowo przyprowadzić do siebie. I tutaj był taki sposób, że Bóg pozwolił, aby narody Midianczyków i inne przychodziły i ten naród gnębiły. To był Boży sposób. Tak długo ich gnębili, aż ci ludzie na nowo spojrzeli w siebie, spojrzeli na Boga i zaczęli się modlić. A potem musieli być posłuszni Bogu. I kiedy byli Bogu posłuszni i kiedy my jesteśmy Bogu posłuszni, to odnosimy w swoim życiu zwycięstwo. I wtedy żadna ciemność nad nami nie ma panowania. I wtedy nie ma w naszym sercu żadnej ciemności. I diabeł wtedy nie może przyjść człowieka okraść z wiary, z nadziei, z tego, co Bóg daje. Ale te skarby, które Bóg nam daje, mamy w swoim sercu. I z tymi skarbami wtedy możemy się dzielić z innymi. A więc chciałbym tak wszystkich zachęcić, abyśmy pamiętali o tym, o Bożej miłości, o tym, że Bóg nas wybawił z niewoli i że Bóg nas chce dalej prowadzić. I nigdy z nikogo z nas nie zrezygnował. A jeśli coś się w naszym życiu wydarzyło, gdzieś może pobłądziliśmy w naszym życiu, to Bóg chce, abyśmy na nowo wrócili, abyśmy na nowo zaczęli się do Niego modlić, abyśmy na nowo zaczęli Go szukać i aby się dać Mu prowadzić. Amen.
Chwała Bogu. Jestem bardzo zachęcony tym, co Paweł dzisiaj nam przekazał. Zwłaszcza to zdanie, na cóż ta strata. Tak teraz myślałem, że człowiek jest w stanie dla swojego fizycznego życia zrobić wszystko. Dać wszystkie pieniądze, wszystko co ma, żeby zachować życie swoje. A nawet zrobiłby o wiele, wiele więcej, gdyby mógł. Ale często, kiedy przychodzi nam zrobić coś dla Królestwa Bożego, poświęcić coś dla Bożego Królestwa, to właśnie odzywa się w nas ta stara, nieprzemieniona natura, która mówi, na cóż ta strata, to za dużo, nie dawaj tyle z siebie. Oby Bóg nas od tego zachował i oby Bóg mnie od tego zachował. Moi drodzy, nie tak dawno mówiłem o upamiętaniu i powiedziałem, że bez prawdziwego upamiętania, miałem tutaj gdzieś pomoc taką, mam. Bez prawdziwego upamiętania nie może być prawdziwej wiary. Że te dwie sprawy występują razem, są ze sobą nierozłączne, tak jak, tutaj mam złotóweczkę, tak jak na monecie jest awers i rewers. Nie wiem, który to jest awers, który rewers, ale wiem, że tak się mówi, więc jest awers i rewers. Tak samo upamiętanie i wiara jest taką duchową monetą. Nie może na tej monecie zabraknąć awersu albo rewersu. Gdybyśmy tą monetę starli z jednej albo z drugiej strony i poszli do sklepu, próbowalibyśmy zapłacić za coś, to jak myślicie, dałoby się tak zrobić? No na pewno nie. Myślę, że nikt nie przejąłby, by przejął takiej monety. Tutaj siostra Monika może nam coś o tym powiedzieć, ona dużo pieniędzy obraca, także no wiemy, że taka moneta jest bezużyteczna. Tak samo, jeśli ktoś mówi, że ma wiarę, ale nie ma upamiętania, jest to fałszywa moneta. To nie jest ta prawdziwa duchowa moneta, to nie jest ta prawdziwa duchowa wartość. I chciałbym, abyśmy dzisiaj sami zajrzeli do duchowych naszych portfeli. Czy mamy tą duchową wartość? Czy być może któraś strona z tej monety nam się zatarła, zużyła i trzeba ją odnowić, odświeżyć, nabyć na nowo? Moi drodzy, powiedzieliśmy sobie wtedy, że w upamiętaniu człowiek odwraca się od grzechu. I to jest prawda. A w wierze człowiek zwraca się ku Bogu. I kiedy czytamy list do Hebrajczyków, to z tego listu jest taki jednoznaczny wniosek, że wiara jest czymś absolutnym, jest bardzo ważna. Właśnie autor tego listu stwierdza absolutną ważność wiary. I w liście tym, w 11 rozdziale, może otwórzmy, 6 werset, czytamy tak, takie słowa. Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i nagradza tych, którzy Go szukają. Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. To jest początek wiary. To, o czym teraz przeczytaliśmy, od tego zaczyna się wiara. Ona się zaczyna od faktu, od tego, że my przyjmujemy, że Bóg istnieje, że nagradza tych, którzy Go szukają i że tak naprawdę nie można nic poznać, nic otrzymać bez Boga, jeżeli w Boga nie uwierzymy. Jeżeli nie uwierzymy, że Bóg istnieje. A więc list do Hebrajczyków wprowadza nas w to, czym jest wiara. I o wierze moglibyśmy mówić naprawdę dużo i naprawdę wiele, wiele kazań, ale samo to jedno zdanie, które żeśmy przeczytali, sam ten 6 werset bardzo jasno nas ukierunkowuje na to, czym wiara jest. I też powiemy sobie trochę później o tym, czym ona jest. Ale chciałbym teraz powiedzieć, co wiarą tak naprawdę nie jest. I to, że człowiek zaakceptuje umysłowo pewne fakty z Biblii, jakieś historyczne wydarzenia, być może jakieś doktrynalne fakty na temat Pana Jezusa, na temat Boga albo zbawienia, samo to nie czyni nas ludźmi wierzącymi. Samo to, ta wiedza, którą posiądziemy, zaakceptowanie tej wiedzy, to nie jest wiara. Oczywiście ktoś może się nad tym upierać, że tak, że w pewnym sensie to jakaś wiara jest, ale o takiej wierze pisał Jakub w swoim liście. On powiedział, że ta wiara jest wiarą zmysłową. To jest wiara, która pochodzi z tego cielesnego człowieka. I dodał, że to jest wiara demoniczna, bo demony tak wierzą. Demony tak wierzą i drżą. A więc samo takie umysłowe zaakceptowanie pewnych faktów z Biblii, pewnych wydarzeń, nie jest wiarą. To nie jest wiara sercem. Być może akceptujemy coś, pewne wydarzenia umysłowo, historycznie, ale to nie jest wiara. Wiecie, czasami ludzie mówią, że mają taką wiarę, nie wiem jak to powiedzieć, taką naturalną wiarę. I ta taka naturalna wiara pokłada swoją ufność w takich rzeczach widzialnych, w tym co widzimy, co możemy dotknąć, zaobserwować, zmierzyć, zważyć. I to jest właśnie taka naturalna wiara. I myślę, że każdy z nas, zanim poznał Chrystusa, taką wiarę posiadał, że poruszaliśmy się właśnie w tym obszarze, że dla nas było ważne to, co możemy zobaczyć, to, co możemy zmierzyć, to, co możemy zważyć. Te wszystkie rzeczy, które są dla nas jakieś postrzegalne, namacalne, w to żeśmy wierzyli, wiedzieliśmy, że one są i na tym tak naprawdę bazowaliśmy, ale to nie jest duchowa wiara. Duchowa wiara jest czymś całkowicie innym. Jest całkowitym, jakby całkowicie inną stroną tego, o czym teraz powiedziałem. Duchowa wiara polega na rzeczach wiecznych, po pierwsze, i na rzeczach niewidzialnych. A więc dla cielesnego człowieka całkowicie nie do zaakceptowania. Wiecie, kiedy ja byłem człowiekiem nienawróconym, to miałem z tym problem. Kiedy ludzie mówili do mnie o wierze, o jakichś... Czasami spotykałem takich ludzi, to ja po prostu nie mogłem tego ogarnąć. Po prostu uważałem, że jest to tak naiwne, że jest nawet nie warte tego, żebym się zatrzymywał przy nich i tego słuchał. A więc ta prawdziwa wiara właśnie mówi o tych niewidzialnych i wiecznych rzeczach. I właśnie w liście do Hebrajczyków mamy napisane, że wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy, wszak jej zawdzięczają przodkowie chlubne świadectwo, a więc to tej wierze, która polega na rzeczach niewidzialnych i wiecznych, przodkowie, o których czytamy w 11 rozdziale listu do Hebrajczyków, o Samsonie, Gedeonie, Jefcem i tak dalej, to dzięki tej wierze przodkowie posiadają chlubne świadectwo, a nie tej wierze zmysłowej, takiej tej naturalnej wierze. Przez wiarę poznajemy, że światy zostały ukształtowane słowem Boga, tak iż to, co widzialne, nie powstało ze świata zjawisk. I wiecie, i z tym wersetem się przez jakiś czas nie zgadzałem. Kiedy się nawróciłem, mówiłem, okej, wszystko jest dobrze, ja tu się zgadzam, ale z tym wersetem się nie mogę zgodzić, bo przecież jak to jest, że Bóg to wszystko ukształtował swoim słowem, jak ja całe życie się uczyłem, że to, co widzialne, powstało ze świata zjawisk. I chociażby na przykład kosmos. Patrzymy się w niebo, widzimy ileś tam tysięcy gwiazd, wiemy oczywiście, że ich jest więcej. Naukowcy twierdzą, że w naszej galaktyce ze 100 milionów, a takich galaktyk jest, nie wiem, o wiele, wiele więcej. A więc widzimy taki, mamy przedstawiony obraz takiego wielkiego ogromu, i są teorie na temat powstania tego wszechświata. Jest to tak ładnie uporządkowane. Naukowcy to tak bardzo fajnie opisali, że no, po prostu to tak fajnie było wierzyć w to. Kiedy czytałem jakieś takie opracowanie, bo ja bardzo lubiłem takie rzeczy kiedyś czytać, to mnie tak przemawiało, że była jakaś materia, która wybuchła i 2 milisekundy po wybuchu powstały kwarki, później inne cząstki elementarne. I to było tak wszystko, wiecie, co do milisekund wyliczone, bardzo mi to odpowiadało. I jakoś próbowałem to pogodzić. Mówię, panie, no może to jakoś się da pogodzić. To, co powstało ze świata zjawisk, z tym, co ty stworzyłeś. I takie myśli mi przychodziły. I pamiętam kiedyś taką odkrywczą myśl, którą się teraz z wami podzielę. Przyszła mi taka myśl, że no, a może dlaczego Bóg nie uczynił tylko ziemi, słońca i żeby było ładne niebo, to księżyca. Przecież o wiele prościej by było. Jakby tylko uczynił te 3 ciała niebieskie, nie byłoby tego wielkiego wszechświata, nie moglibyśmy się głowić, zastanawiać, tak, czy to Bóg uczynił, czy to nie Bóg, czy jest jakieś promieniowanie reliktowe, cokolwiek to znaczy, czy go nie ma. Ale właśnie to o to chodzi, że człowiek musi odrzucić właśnie to, co widzialne, to, na czym się ugruntował. I wiecie, kiedy dzisiaj myślę o tym, to jest po prostu jak kiepski żart dla mnie, bo tak naprawdę tych teorii, których się trzymałem, niespecjalnie rozumiałem. Nawet, wiecie, no bo to trzeba mieć o wiele szersze horyzonty, żeby coś takiego zrozumieć. Więc ja tego tak naprawdę nie bardzo rozumiałem, ale mi to pasowało. I ja się tego trzymałem. I to była moja naturalna wiara. I ta moja naturalna wiara tak mnie bodła. Dość długo, myślę, że kilka miesięcy się z tym zmagałem. I wiecie, co mnie przekonało, że rzeczy się mają całkiem inaczej? Nie brak dowodów naukowych, absolutnie nie. Ale Słowo Boże mnie przekonało do tego, że rzeczy mają się całkiem inaczej. Kiedy wziąłem się za Słowo Boże i zacząłem czytać Słowo Boże, to ono mnie przekonało, że niestety nie mam racji i że to, czego się kiedyś tak kurczowo trzymałem, jest tylko jakąś lipną podróbą, lipnym tłumaczeniem tego, co tak naprawdę stworzył Bóg. A więc ta wiara naturalna też nie jest tą wiarą, o której dzisiaj mówimy. Także wiara w samego siebie nie może być mylona z wiarą, tą prawdziwą, wartościową wiarą. Chociaż są ludzie, którzy zwiastują i taką Ewangelię. Zwiastują o tym, żeby uwierzyć w swoje talenty, uwierzyć w mocy swojej duszy, a więc w jakąś charyzmę, zdolności. Bo myślę, że wielu albo większość ludzi posiada jakieś zdolności, jakieś cechy, które można rozwijać, ale to są tylko i wyłącznie moce naszej duszy, naszego cielesnego człowieka. Jeżeli człowiek ma charyzmę, to nie oznacza, że to jest człowiek duchowy i przemawia z duchową mocą. Wcale to nie jest jednoznaczne. Oczywiście dobrze jest mieć charyzmę, dobrze jest przemawiać, nie jąkać się, tak? Ale to, co człowiek powinien mieć, to duchową moc. Dlatego, że w Księdze Zachariasza 10:4 czytamy, że nie dzięki sile, mocy i sile, ale dzięki mojemu duchowi to się stanie. I kiedy człowiek polega na samym sobie, to tak naprawdę staje się swoim własnym zbawicielem. I człowiek, który rozwija się w tym kierunku, to wiemy, że jego ego zostaje, po prostu się powiększa. Człowiek zaczyna być zapatrzony w siebie i kiedy byśmy w ten sposób zwiastowali i przyjmowali taką Ewangelię, to niedługo zabrakłoby tutaj miejsca, dlatego że nasze ego by tak się rozrosło, że zamiast jednego miejsca zajmowalibyśmy po 5 miejsc. I te rzeczy zawsze prowadzą do podziałów w Kościele, zawsze prowadzą do rozdwojeń i waśni, dlatego że zaczyna brakować miejsca. Oczywiście nie w tym fizycznym znaczeniu, ale w tym umysłowym znaczeniu. A więc czym jest wiara? Czym wiara tak naprawdę jest? Myślę, że nie zaskoczę nikogo, jak przeczytam z listu do Hebrajczyków 1 werset. A wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. A więc wiara jest fundamentem, ona jest fundamentem, a przynajmniej powinna być fundamentem w Twoim moim życiu. Fundamentem, który podtrzymuje Twoje i moje życie. Jest pewnością i ufnością, którą mamy wobec Jezusa, którą mamy wobec Ojca. I wiarę możemy porównać do duchowego zmysłu. Wiemy, że w tej naturalnej sferze każdy człowiek posiada 5 zmysłów. Wzrok, smak, dotyk, słuch i węch. I wiara tak samo jest wyposażona w 5 takich zmysłów. I możemy o tym czytać i Psalm 34, rozdział 9. 9 werset, przepraszam, rozdział 9. Psalm 34, werset 9 mówi: skosztujcie i zobaczcie, że dobry jest Pan. A więc zobaczcie, początkiem wiary jest skosztowanie. Psalmista nie pisze, żebyś rzucił się i nie wiem, nachapał się jakoś tak, jak to się mówi, tak? Ale skosztuj, zobacz, odrobinkę spróbuj, a zobaczysz, że dobry jest Pan. I myślę, że wiara każdego z nas zaczęła się właśnie od tego momentu, że ktoś nam zwiastował Ewangelię i postanowiliśmy skosztować, zobaczyć. I okazało się, że Pan jest dobry. Skosztowaliśmy troszeczkę i okazało się, że Pan jest dobry. Że Bóg działa w Twoim i moim życiu. A więc to jest ten zmysł smaku, który jest we wierze. Błogosławieni czystego serca, Mateusz 5:8. Tak pisze, błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. A więc następną konsekwencją uwierzenia jest czyste serce. Kiedy człowiek ma czyste serce, może oglądać Boga w działaniu. Może oglądać Boże dzieła. Tak tutaj czytamy. Może oglądać Boże dzieła. Może mieć udział w Bożych dziełach. To jest ten zmysł wzroku. I zobaczcie, Dzieje Apostolskie 17:27 mówi tak. Żeby szukały Boga, jest tutaj powiedziane o narodach, czy może Go nie wyczują i nie znajdą, bo przecież nie jest On daleko od każdego z nas. A więc to jest ten zmysł węchu, że każdy człowiek, kiedy uwierzy, może przybliżyć się do Boga. I objawienie 2:11, kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. A więc ta prawdziwa wiara pochodzi także ze słuchania. Czytamy o tym, że wiara pochodzi ze słuchania, a słuchanie przez słowo Chrystusowe. I to jest dla nas, myślę, bardzo ważne, kiedy wiara funkcjonuje właśnie na podstawie tych, jak gdyby, 5 naszych zmysłów, że ona jest pełna. Że jako ludzie wierzący możemy w pełni używać tego daru łaski, tego kanału, przez który Bóg nas prowadzi. Dlatego, że właśnie wiara jest jednym z kanałów, przez które Bóg do nas mówi, przez które nas prowadzi. A więc wiemy, że jeszcze o wierze możemy powiedzieć o wiele więcej niż ja dzisiaj tutaj nadmieniłem. Ale dla nas bardzo ważne jest, aby trwać w wierze, że tak jak w upamiętaniu, kiedy człowiek trwa w upamiętaniu i to upamiętanie musi być podtrzymywane, to nie jest tak, że oczywiście z pewnych rzeczy my żeśmy się upamiętali i do nich nie wracamy, tak? Ale popełniamy grzechy, popełniamy błędy i my musimy trwać w tym upamiętaniu. Musimy oczyszczać się przed Panem, musimy trwać w Bożym Słowie, aby być tymi, którzy są czyści przed Panem. Tak samo musimy trwać we wierze. Musimy być ludźmi, którzy naprawdę staczają ten bój wiary, dobry bój wiary. Nie możemy go zaniedbać. Dlatego, że przez wiarę możemy zdobyć to chlubne dziedzictwo. To przez wiarę możemy odnieść zwycięstwo w naszym życiu nad naszymi problemami, nad tym, co nas spowalnia w drodze za Panem Jezusem. A więc myślę, że to jest taki bardzo ważny temat. Być może znany i wiecie, taki, o którym nie trzeba za często mówić, ale bez wiary nie można podobać się Bogu. Nie można podobać się Bogu. A więc musimy dbać i pielęgnować naszą wiarę. Jest to najwyższy priorytet w Twoim i moim życiu. Dlatego, że zaniedbanie wiary, zaniechanie wiary albo odejście od wiary, czym skutkuje? Tym, że nie będziemy podobać się Bogu. A tego nikt z nas, wierzę, by nie chciał. A więc wszystkich nas dzisiaj chciałem zachęcić do tego, aby trwać w upamiętaniu, aby trwać we wierze, aby nie zarzucać Bożego Słowa, bo to jest źródło naszej wiary. Ono płynie z Bożego Słowa i jeżeli człowiek zaniedba Słowo Boże, to skąd ma czerpać? Skąd ta wiara ma wzrastać? O tak sama z siebie? Z oglądania żurnali? Czy może zajmowaniem się jakimiś własnymi sprawami? Z tego nie nabierzesz wiary. Być może nabierzesz wiary tej cielesnej, zmysłowej, o której mówiliśmy wcześniej. Że utwierdzisz się, że tą wartość to ma tylko to, co możesz dotknąć i zmierzyć. Ale to, co jest prawdziwe, a więc to, czego nie widać i co jest wieczne, jest tutaj. A stąd musi być przekazane do naszego serca. Przez czytanie, przez studiowanie Bożego Słowa, przez społeczność ze świętymi i przez nieopuszczanie wspólnych naszych zebrań. Aby Bóg nam dopomógł w tym i prowadził nas, aby nasza wiara była zawsze gorąca, nigdy nie ostygła i żebyśmy byli i okazali się tymi, którzy zwyciężyli dzięki naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi. Amen.
Pan Jezus kiedyś takie podobieństwo podał o wierze. To jest w Ewangelii Mateusza w 13 rozdziale. Inne podobieństwo podał i mówiąc, podobne jest królestwo niebios do ziarnka gorzycznego, które wziąwszy człowiek zasiał na roli swojej. Jest ono co prawda najmniejsze ze wszystkich nasion, ale kiedy urośnie, jest najmniejsze ze wszystkich jarzyn i staje się drzewem, tak iż przylatują ptaki niebieskie i gnieżdżą się w gałęziach. Wiecie, to podobieństwo jest jeszcze w innych fragmentach pokazane i ono mówi nam o wierze, że ono jest tak jak małe nasionko. Ona kiedyś wpadła do naszego serca. Ale co musi stać się z taką rośliną, żeby ona urosła, żeby ona nabrała takich rozmiarów jak to drzewo, w którym się ptaki niebieskie będą mogły skryć? A więc musi być, każda roślina musi być dokarmiana. Trzeba dać jakiś nawóz, odpowiednie warunki trzeba stworzyć. No i musi mieć wilgoć, musi mieć wodę. A więc tym pokarmem dla naszej wiary jest Słowo Boże. Ale to Słowo musi być zawsze zraszane. Ono musi być zraszane przez Ducha Świętego. On jest tym, który zrasza. On jest tym, który daje życie temu Słowu. Abyśmy we właściwy sposób to Słowo mogli rozumieć, aby to Słowo wykonywało pracę w naszych sercach, to ono właśnie musi być zraszane przez Ducha Świętego. Bo ludzki umysł nie jest w stanie pojąć duchowych prawd. One są głupstwem dla człowieka. Ale kiedy Duch Święty dotyka, ożywia to Słowo, to ono daje nam tą siłę. Ono sprawia, że ta wiara w naszych sercach rośnie. I kiedy przychodzą sytuacje, w których jest ciężko, kiedy jest nam trudno, i czytamy Boże Słowo i Duch Święty to Słowo zrasza i czyni je zrozumiałym, żywym dla nas i wie, że to jest Słowo od Boga dla Ciebie, to wtedy mamy pokój w sercu. I chociaż okoliczności są bardzo złe dla nas i wszystkie okoliczności wskazują, że będzie coraz gorzej, ale jeśli mamy Słowo od Boga, żywe Słowo od Boga, to jesteśmy w mocy tego Słowa, w sile tego Słowa w stanie przejść przez wszystkie problemy, przez wszystkie sytuacje. A więc chciałbym zachęcić wszystkich, abyśmy właśnie dążyli do tej wiary. A więc poprzez czytanie Słowa Bożego, poprzez modlitwę, aby Duch Święty to Słowo czynił żywym dla nas. Żeby to nie była martwa litera dla każdego z nas. Żeby to nie było martwe Słowo, ale żeby to było żywe Słowo, które pochodzi od Boga, które da nam tą siłę, aby ta wiara w naszych sercach wzrastała.